I moi drodzy, kontynuujemy serię kazań, kontynuujemy. To jest drugie kazanie z tej serii, ta seria dzisiaj się kończy. Także jak byłeś tydzień temu, to byłeś na jej początku i na jej końcu. A i mówimy o takich rzeczach, kiedy w życiu różnie się dzieje, kiedy wołasz do Boga i widzisz jakby, że twoje modlitwy odbijają się od sufitu w dół. Nie wiesz, nie potrafisz tego ogarnąć, nie potrafisz pewnych rzeczy zrozumieć. I wtedy ludzie najczęściej panikują. Wtedy ludzie nie wiedzą, jak w tym wszystkim funkcjonować, albo się poddają, albo tracą nadzieję i żyją po prostu w taki sposób już fatalistyczny. To, co się stało, niech tak jest, takie jest życie. Hindusi mówią, taka karma, nic tego już nie zmieni. I chcę ci coś powiedzieć, chrześcijaństwo jest zupełnie czymś innym. I chciałem, żebyśmy zaczęli od listu do Hebrajczyków, od 6 rozdziału i 15 wersetu. I tutaj jest napisane tak. Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąg na samego siebie, mówiąc, zaiste, błogosławić ci będę, rozmnożę cię, a ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił spełnienia obietnicy. I tutaj jest dosyć ciekawa rzecz, która pokazuje nam, w jaki sposób człowiek jest w stanie dziedziczyć to, co Bóg mu obiecał. W jaki sposób możemy dziedziczyć to, co Bóg obiecuje w swoim słowie, to, co Bóg obiecuje nam indywidualnie, kiedy mamy z Nim relacje. A autor tego listu mówi, że dziedziczymy przez wiarę i cierpliwość. Wiara wydaje się być czymś takim mistycznym, czymś takim nienamacalnym, natomiast cierpliwość to jest słowo, którego nie lubimy. Jak masz małe dzieci, to jest najbardziej znienawidzone słowo u małych dzieci. To ma być teraz, jak powiesz później, to już jest dramat, to ma być teraz. Te dzieci dorastają i później ta cierpliwość już jest wyrażana w inny sposób, czyli pojawiają się krzyki, pojawiają się różnego rodzaju manipulacje. Wiedziałem, że mnie nie kochasz, wiedziałem, że mnie nie lubisz, wiedziałem, że mnie tak traktujesz, fajnie, fantastyczna rodzina. I to tak się rozwija i w końcu musimy zrozumieć jedną rzecz. Cierpliwość to jest jedna z rzeczy, która powoduje, czy otrzymamy od Pana Boga to, co On nam obiecał, czy nie. Wiara i cierpliwość. I ostatnio mówiliśmy na temat 5P. Jeśli nie słyszałeś poprzednich 5P, to zapraszam cię na stronę kanaan.pl i dzisiaj będziesz miał kolejne 5P, które pokazują nam, co możemy robić, kiedy niebo jest zamknięte, co możemy robić, kiedy nasze życie jakby brnie w takiej beznadziei, że mamy ochotę się poddać, kiedy wszystko dzieje się przeciwko nam. Pierwsza istotna rzecz, pierwsze P jest takie, przestań rozmyślać nad przeszłością. Przestań rozmyślać nad przeszłością. List do Filipian, 3 rozdział, werset od 13 do 14. Paweł, kiedy pisze list do Filipian, pisze ten list z więzienia, mówi takie słowa. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. I to jest dosyć ciekawa rzecz, ponieważ apostoł Paweł mówi, ja zapominam o tym, co jest za mną i zmierzam do tego, co jest przede mną. Wielu ludzi jest zablokowanych przez dwa rodzaje przeszłości. Jeden rodzaj przeszłości, który jest w naszym życiu, to jest przeszłość, która jest pozytywna. To jest coś, co wpisujemy w CV, to jest coś, z czego się szczycimy. Natomiast jest też przeszłość, która jest absolutnie negatywna. Jest w naszym życiu tego rodzaju przeszłość. To, o czym mówi apostoł Paweł w tym momencie, to prawdopodobnie mówi o przeszłości, która jest dobra. Jemu udało się zrobić wiele rzeczy, udało mu się pewnych rzeczy dokonać, ale Paweł mówi, ja nie myślę o tym, co zrobiłem, ja nie myślę o tym, czego dokonałem. I kiedy patrzę na życie apostoła Pawła, to Paweł to był absolutny gigant wiary. To był absolutny gigant wiary. Bóg go powołał, Jezus go powołał w spektakularny sposób. Paweł, który był mordercą chrześcijan, Paweł, który prześladował pierwszy kościół, jadąc na koniu, jadąc w stronę Damaszku, nagle objawia mu się światłość, on spada z konia i słyszy głos, który mówi do niego, Pawle, Pawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? Dlaczego ty mnie prześladujesz? I Chrystus mu się objawia, mówi, ja jestem Chrystus, którego ty prześladujesz. dochodzi do dramatycznej zmiany w życiu apostoła Pawła, dochodzi do takiego odwrotu, gdzie on szedł w jedną stronę, prześladował Kościół, a później zaczął budować Kościół i zaczyna się historia Pawła, która jest absolutnie fascynująca. Po pierwsze, Paweł głosił Ewangelię w miejscach, które były naprawdę majestatyczne. To były miejsca, które w współczesnym świecie nazwalibyśmy, że głosił Ewangelię ludziom, którzy byli VIP-ami. To był człowiek, który głosił Ewangelię w Rzymie, to był człowiek, który stanął przed cesarzem, to był człowiek, który głosił Ewangelię do bardzo, ale to bardzo wpływowych ludzi. Sam był bardzo wpływowym człowiekiem. Po drugie, Paweł zakładał kościoły w tamtym czasie bez internetu, bez samolotów, bez pociągów, bez środków komunikacji, które my mamy obecnie. I on zaczął zakładać kościoły w całej Azji Mniejszej. To był człowiek, który dokładnie wiedział, co robić, w jaki sposób głosić Ewangelię, w jaki sposób dotrzeć do ludzi, którzy są w danym mieście. Czasami używał olbrzymiej mądrości, którą posiadał, ale czasami wiedział, że ci ludzie potrzebują konfrontacji z Bożą mocą. Apostoł Paweł był tak używany przez Pana Boga, że działy się tak niesamowite rzeczy, że ludzie byli wskrzeszani z zmarłych, ludzie po prostu, którzy byli kalekami, którzy byli trędowaci, którzy byli paralitykami, zostali uzdrawiani. Paweł po prostu to był gigant, jeśli chodzi o zakładanie kościołów. Trzecia rzecz, Paweł, nie wiem, to może być dla ciebie nowość, ale apostoł Paweł napisał większość Nowego Testamentu. Większość Nowego Testamentu została napisana przez apostoła Pawła. To jest napisane w taki sposób, że do dzisiaj ludzie, którzy studiują retorykę, do dzisiaj ludzie, kiedy patrzą na to, mówią, Paweł to był geniusz. To jest napisane w fantastyczny sposób. Jest mnóstwo mądrości, mnóstwo zrozumienia, które miał Paweł odnośnie tego, co Chrystus chciał przekazać ludziom w tamtym czasie. I co więcej, apostoł Paweł do dzisiaj jest jednym z największych apostołów, którzy żyli w całej historii Kościoła. To jest po prostu człowiek, który był niesamowity. A więc jeśli można by się czymś szczycić, to apostoł Paweł miał mnóstwo powodów i każdy chrześcijanin w tamtym czasie skonfrontowany z tym, co zrobił apostoł Paweł, wyglądał blado, absolutnie blado. Apostoł Paweł mógł się również szczycić swoją znajomością języków, ponieważ wiemy, że znał aramejski, znał hebrajski, znał grecki. Był po prostu człowiekiem niesamowicie światłym, niesamowicie inteligentnym. On mógł się też tym szczycić. Mógł się szczycić swoją żarliwością, którą miał przed czasem, kiedy stał się chrześcijaninem, jakim był gorliwym faryzeuszem, który gonił i prześladował Kościół. Mógł tymi rzeczami się szczycić, natomiast Paweł powiedział, zapominam o tym, co jest za mną i zdążam do tego, co jest przede mną. I zapisałem sobie taką myśl, aby nie rozmyślać nad przeszłością, która jest dobra w twoim życiu, bo to wprowadzi cię w fałszywe zadowolenie. Dobra przeszłość, to nie jest to, że dobra przeszłość jest zła, ale dobra przeszłość ma w sobie taką dynamikę, że może cię zatrzymać w rozwoju, może po prostu spowodować, że ty będziesz tak dumny z tego, co osiągnąłeś, że zatrzyma cię to w twoim rozwoju. Absolutnie zatrzyma cię to w twoim rozwoju. Może miałeś kilka dobrych lat, może miałeś kilka dobrych miesięcy, tygodni, może było kilka sezonów w twoim życiu, które były dobre i ciągle żyjesz w oparciu o to, ale Bóg nie chce, abyś żył w oparciu o dobrą przeszłość, bo ona ma moc zatrzymać twoją przyszłość. Co więcej, jeśli chodzi o przyszłość, która jest zła, to historia Izraela, który chodził 40 lat po pustyni, pokazuje nam jedną rzecz, która została opisana w 4 Księdze Mojżeszowej w 21 rozdziale, wersety od 4-5. Potem lud wyruszył od góry drogą ku Morzu Czerwonemu, chcąc obejść ziemię Edom. W drodze jednak ludziom zabrakło cierpliwości. Zaczęli szemrać przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, byśmy pomarli na pustyni? Nie ma tu chleba, nie ma wody i obrzydł nam ten nędzny pokarm. Ten nędzny pokarm chodziło o mannę, którą Bóg dał Izraelowi. Biblia mówi o tym, że Izrael chodząc po pustyni, oni mogli iść 3 tygodnie, a zgadnijcie ile szli? 40 lat. Wyobrażasz sobie chodzić w kółko przez 40 lat? I patrząc na życie ludzi, mam wrażenie, że niektórzy ludzie chodzą 40 lat w kółko. Te same problemy, te same sytuacje, te same postawy, te same błędy, te same sukcesy i znowu te same błędy, te same upadki, te same powstania i 40 lat w kółko i w kółko i w kółko. I Biblia mówi, że kiedy Izraelowi już zabrakło cierpliwości, to nie wiedzieli, co mają robić, a więc zaczęli robić to, co my bardzo często robimy. zaczęli szemrać, czyli narzekać. A więc popatrzyli na pierwszą osobę, którą widzieli, bądź bardziej nie widzieli, a więc zaczęli narzekać na Boga, o którym słyszeli cały czas. Później zaczęli narzekać na Mojżesza, który ich prowadził, i zadali mu takie pytanie. Dlaczego wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Nie ma tu chleba, nie ma tu wody i obrzydł nam ten nędzny chleb. Innymi słowy, Izrael zaczął tęsknić za Egiptem. Egipt to było miejsce niewoli dla Izraela, gdzie oni spędzili mnóstwo czasu, byli ciemiężeni, spędzili tam około 430 lat i oni siedząc tam przyzwyczaili się do tego niewolnictwa, do tego stopnia, że kiedy wyszli na wolność, nie potrafili sobie poradzić z tą wolnością i jeśli kiedykolwiek im czegoś zabrakło, wtedy zaczęli narzekać i marudzić, nie rozumiejąc, że Bóg ich wyprowadził do wolności. Izrael ciągle i ciągle i ciągle i ciągle wspominał czasy, wspominał przeszłość, zapominając o tym, że była to okropnie negatywna przeszłość. Zapominając o tym, że byli w niewoli. Jeśli wspominasz złą przeszłość, jeśli wspominasz dobrą przeszłość, to ona zablokuje twoją przyszłość. Ona zablokuje twoją przyszłość. Ludzie, którzy osiągają mnóstwo, czy w świecie, czy normalnie w świecie, który nas otacza, czy w kościele, czy w chrześcijaństwie, to są ludzie, którzy nie pozwolą zadowolić się z tym, co już osiągnęli i gdzie już byli. Dobra przeszłość i zła przeszłość może zatrzymać twoją przyszłość. I to, co dalej apostoł Paweł mówi, to jest druga rzecz, to jest drugie P. Podążaj w stronę przyszłości. Paweł mówi w liście do Filipian w 3 rozdziale, w wersecie 13 i 14, że zapominam o tym, co jest za mną i zdążam do tego, co jest przede mną. Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Paweł był całkowicie skupiony na przyszłości. Paweł mówi, fajnie, że tam coś się stało, super, ale ja nie będę teraz siedział i rozmyślał o tym, jakim jestem fantastyczny, ale będę patrzył w przyszłość i będę szedł do tego, co Bóg ma jeszcze dla mnie. Jaką Bóg ma dla nas przyszłość? To jest fantastyczne, że Bóg dokładnie opisuje, jaką przyszłość ma dla nas. Księga Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset. Są dwa najbardziej popularne wersety w Biblii. Pierwszy to jest Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset, gdzie Jan napisał tak, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest najbardziej popularny werset. I drugi najbardziej popularny werset znajduje się tutaj. Ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To są plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Bóg określa przyszłość względem ludzi, którzy Mu zaufali w taki sposób, że jest to przyszłość, którą Bóg planuje, są plany odnośnie tej przyszłości są takie. To są plany o pokoju. To nie są plany o niedoli, ale to są plany o pokoju. Bo Bóg chce dać człowiekowi szczęśliwą przyszłość i uczynić ludzi, którzy Mu ufają, ludźmi nadziei. Zadaj sobie pytanie. Jak postrzegasz przyszłość? Z przyszłością jest pewien problem. Po pierwsze, nie wiesz, jak długo ona będzie trwać. Kto z nas jest w stanie powiedzieć odważnie, dumnie do zobaczenia za miesiąc? Kto z nas jest w stanie dumnie powiedzieć do zobaczenia za rok? Nie jesteśmy w stanie przewidzieć naszej przyszłości. Jesteś w stanie przewidzieć kolejne 30 minut, jeśli tutaj zostaniesz. Jeśli w pewnym momencie wyjdziesz, to nie wiadomo, co się stanie na zewnątrz. Ja nie wiem, co się stanie, kiedy skończy się to nabożeństwo. My nie znamy swojej przyszłości. A więc przeszłość jest dla nas nieznana. Po drugie, jaka jest jakość przyszłości, która cię czeka? Co cię tam czeka? Popularne stwierdzenie mówi, będzie dobrze. Ale dlaczego ma być dobrze? Dlaczego ma być dobrze? Ludzie, którzy przychodzą do mnie i mówią, będzie dobrze, ale skąd wiesz, że będzie dobrze? Jaka jest gwarancja tego, że będzie dobrze? Nie mamy zielonego pojęcia. Nasza przyszłość, jak sama nazwa wskazuje, jest dla nas czymś nieodgadnionym. Powiem ci, jaka jest twoja przyszłość. Twoja przyszłość zależy od tego, w czyje ręce ją złożysz. Możesz złożyć swoją przyszłość w ręce, mówiąc kolokwialnie, ZUS-u. Jak przeglądasz prasę w internecie, to teraz kto mi da dowód na to, że ja w ogóle będę miał jakąkolwiek emeryturę? Dobra wiadomość jest taka, że nie wiadomo, co z twoją. Nie jesteśmy sami. Mogę złożyć moją ufność w ZUS-ie. Jeśli jestem chory, mogę złożyć moją ufność w NFZ-cie. Jak poważnie miałeś do czynienia z NFZ-em, to oni nie mają aż takiej silnej potrzeby uleczenia ciebie, jak ty odczuwasz w swoim wnętrzu czy ciele, że potrzebujesz być zdrowy. Możesz im zaufać, oni zgotują ci przyszłość, tak, mamy czas dla Pana, już w lipcu, 16 lipca, będzie Pan miał zabieg i ty jesteś podekscytowany, 2018 roku. Ja nie żartuję. Z moją teściową pojechaliśmy w tym tygodniu, miała złe wyniki i musiała pojechać do szpitala. I przyjeżdżam do szpitala wojewódzkiego i widzę tam oddział onkologiczny, oddział jakiś tam. I powiem wam, i patrzę na to wszystko i serce się kraje. Tylu chorych ludzi, którzy nie mają bardzo często innej nadziei poza tym, żeby położyć swoją nadzieję w NFZ-cie, który też jest bezbronny bardzo często, bo po prostu nie ma pieniędzy. Choćby chciał ci pomóc, to nie ma pieniędzy. Cudem, dosłownie cudem, udało się, że moja teściowa wylądowała kolejnego dnia w szpitalu, bo zwolniło się miejsce, ale ordynator powiedział, czy asystentka ordynatora powiedziała, no na łóżko będzie musiała pani poczekać. To jest szok. I a propos NFZ-u, ciągle są choroby, których NFZ nawet nie dotknie. Bo nie jest w stanie, bo do dzisiaj nie wymyślono żadnego lekarstwa w tą stronę. To jest nasza przyszłość. Możesz też swoją przyszłość złożyć w ręce Boga, który nie dość, że cię stworzył, to jeszcze postanowił wysłać swojego Syna, aby rozwiązać twój problem grzechu, abyś mógł pójść do nieba, bo On umarł za ciebie, spłacając karę za twój grzech. Wielu ludzi mówi, jestem silnym człowiekiem, ja sobie poradzę. Też mi się tak wydawało. Okazało się, że wcale nie byłem tak silny, jak mi się wydawało. I przez 20 lat mojego chrześcijaństwa obserwowałem ludzi, którzy pomimo wszystko ciągle mówili, jestem mocny, ja sobie sam poradzę. I trzymasz swoje życie w swoich rękach i nie widzisz, że twoje życie w twoich rękach to jest bardzo, bardzo grząski lód, bo grząski grunt. To jest ciągle cienki lód, po którym chodzisz. Tak naprawdę jesteśmy ograniczeni, nie jesteśmy w stanie sprawić, aby nasza przyszłość była sensowna. To, co najbardziej sensowne możesz zrobić, to wziąć swoją przyszłość, wziąć swoje życie i dać je w ręce Boga, który udowadnia swoją miłość na krzyżu, który obiecuje ci również, że ja cię poprowadzę, zaufaj mi. Trzecia rzecz. Trzecie P. Przeciwstaw się temu, co nie jest Bożą wolą w twoim życiu. Są pewne rzeczy, które dzieją się w życiu człowieka, które w ogóle, ale to w ogóle nie są Bożą wolą. W ogóle. I księga przysłów Salomona, Salomon był określony jako najmądrzejszy człowiek przynajmniej Starego Testamentu, 18 rozdział, 14 werset, to jest człowiek, który jeszcze nie miał Facebooka, to jest człowiek, który nie miał Twittera, a pisał takie rzeczy, że jeden jego wpis powodował, że miałeś o czym myśleć przez miesiąc. Jesteś gotowy na Twittera Salomona teraz? On mówi tak. Człowiek dzielny duchem wytrzyma chorobę, lecz tego, kto pogodził się z klęską, to podniesie. Człowiek dzielny duchem wytrzyma chorobę, lecz tego, kto pogodził się z klęską, kto podniesie. To, co mówi Salomon. Człowiek, który jest dzielny, wytrzyma każdą przeciwność w swoim życiu, która nie jest zaaranżowana przez Pana Boga. Bo dzieją się rzeczy w naszym życiu, które w ogóle nie są zaaranżowane przez Pana Boga. Żadna choroba nie jest dziełem Pana Boga w naszym życiu. Żadna śmierć nie jest zaaranżowana przez Pana Boga w twoim życiu. Jest wiele rzeczy, które nie mają nic wspólnego z Bożą wolą w naszym życiu. I Salomon mówi, że człowiek, który jest dzielny duchem, wytrzyma chorobę, wytrzyma każdą sytuację, która nie jest Bożą wolą w jego życiu. Lecz tego, kto pogodził się z klęską, kto podniesie. Co to znaczy pogodzić się z klęską? To znaczy zgodzić się z tym, co jest. Hindusi to nazywają, no taka jest moja karma, a więc ja już tego nie zmienię. To jest coś, co niszczy cały indyjski świat. Ludzie funkcjonują w prawie karmy, które mówi o tym, że jeśli się takim urodziłeś, takim jesteś i to się nie zmieni. Może w kolejnym wcieleniu, o ile w ogóle coś takiego jest. Więc ludzie są skazani na karmę. Oni się zgadzają z tym, co jest. I mamy również chrześcijan, którzy funkcjonują w oparciu o prawo karmy. No jest jak jest, no tak trzeba żyć. Nie, absolutnie nie. Zbyt wielu ludzi umarło zbyt wcześnie, którzy kiedyś położyli swoją ufność w Panu Bogu, powiedzieli nie, ja nie chcę tak żyć, a więc Bóg mówił do nich, choroba w twoim życiu to nie jest moja wola względem ciebie. Musisz się temu oprzeć. Miałem znajomego, to był mój pierwszy pastor w historii, to był kochany człowiek, fantastyczny taki dziadziuś, który niesamowicie kochał ludzi. I przeżył kilkadziesiąt lat z paskudną chorobą, którą była łuszczyca i gdyby zdjął tylko koszulę i pokazał się szerszej publiczności, to ja myślę, że ludzie nie byliby w stanie tego w ogóle wytrzymać. I postanowił wytłumaczyć sobie tą sytuację w taki sposób, że to jest jego krzyż. Wiecie, co ma choroba wspólnego z krzyżem? Że Chrystus na krzyżu rozprawił się z chorobą. Gdyby on zrozumiał, że to w ogóle nie jest jego wola, Boża wola, ta łuszczyca, gdyby się temu przeciwstawił, mógłby być zdrowym człowiekiem. Zbyt wielu ludzi akceptuje coś, co nie jest Bożą wolą w ich życiu i oni tak żyją. Kim jest ten człowiek, który ma dzielnego ducha? Jak mieć dzielnego ducha? Pierwsza istotna rzecz, której nie ma na liście, ale to jest to, że oddajesz swoje życie w ręce Boga, który cię kocha, i on nie tylko mówi, że cię kocha, ale on na krzyżu udowodnił, jak bardzo cię kocha. Bez tego nie możesz mieć silnego ducha, jeśli nie oddałeś swojego życia Chrystusowi. Kiedy już oddałeś swoje życie Chrystusowi, to pierwsza rzecz, która z tego wypływa, jest taka, że karmisz się słowem, i to jest z greckiego logos, które oznacza całą Biblię, bo to jest to, co Bóg postanowił przekazać ludziom, to jest coś, co Bóg oddał ludziom, powiedział, to jest to, tutaj znajdziecie wszystko, co jest wam potrzebne w życiu, abyście wiedzieli, jak żyć, abyście wiedzieli, jak utrzymać swoje zbawienie do końca, abyście wiedzieli, jak zmagać się z problemami, które będą was spotykać w ciągu życia. A więc pierwsza rzecz, jeśli chcesz mieć dzielnego ducha, to jest poznanie tego, co tutaj jest napisane. Ok? Druga rzecz, człowiek dzielnego ducha to jest ten, który karmi się słowem rema. Greckie słowo rema, to jest słowo, które przychodzi do człowieka wtedy, kiedy on przechodzi trudny czas, nie wie, co ma robić i modli się, Boże, daj mi słowo do tej sytuacji. A więc Bóg w tym momencie daje mu słowo, które odnosi się do sytuacji, w którym on jest. Przykład, A kiedy 8 lat temu zdiagnozowano mnie ze stwardnieniem rozsianym, wracając do domu ze szpitala w stanie średnim, i fizycznym, i psychicznym, i emocjonalnym, zacząłem modlić się do Boga. Mówię, Panie Boże, i co w tej całej sytuacji? I wiedziałem, że Bóg mówi do mnie, otwórz Ewangelię Jana 11:4, 11 rozdział, 4 werset, to jest to, co ja myślę o tej sytuacji. I otwieram Ewangelię Jana, 11 rozdział, 4 werset, tam jest napisane tak. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział, ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. Wyobraź sobie, kiedy masz sytuację, którą ja miałem, kiedy masz dwójkę dzieci na głowie, kiedy jesteś jedynym żywicielem rodziny, kiedy zostałeś zdiagnozowany ze stwardnieniem rozsianym i to już jest potwierdzone przez kilka badań, nie masz już absolutnie żadnego wyjścia, przychodzisz do domu i Bóg nagle mówi, ale to jest to, co ja myślę o tym. To jest to, co ja myślę o tym. I ciekawe jest to, że ten jeden werset, który wam teraz przeczytałem, ma więcej mocy sprawczej w sobie niż przeczytanie 20 tomów nie wiadomo jak mądrego dzieła. Z jednego powodu. Boże Słowo jest natchnione przez Boga i czytając Biblię masz wrażenie, że ona bardziej czyta ciebie niż ty je. A po drugie, cokolwiek Bóg mówi, ma moc wypełnić. Po 8 latach widzisz, że Jezus ciągle jest uwielbiony przez chorobę, którą ja miałem. On mnie całkowicie z tego uzdrowił. I kiedy spotykam się z ludźmi, którzy mają tą samą diagnozę, to jest im bardzo, poświęcam dużo czasu, żeby im wyjaśnić, że ja naprawdę byłem chory. Bo nikt nie jest w stanie to uwierzyć. Są tylko dwie sytuacje w naszym kraju, o której ja słyszałem, że człowiek został uzdrowiony z tej choroby. Moja i jeszcze jednego człowieka, który mieszka gdzieś w centralnej Polsce. Dwie takie sytuacje. To brzmi górnolotnie, ale my każdego dnia w naszych małych problemach, w małych sytuacjach potrzebujemy tego, co Bóg ma do nas do powiedzenia. Każdy dzień, kiedy czytam Biblię, kiedy uwielbiam Pana Boga, czy na nabożeństwie, czy nie, mam taki żółty pisak. Nie wiem, dlaczego on jest żółty. To na nic nie wskazuje. Okay? Jest po prostu żółty. I prawie każdego dnia Bóg mi daje jakieś słowo, kiedy modlę się i Bóg mówi, do mnie Bóg tak mówi, do ciebie Bóg tak nie musi mówić. Otwórz sobie teraz przy powieści Salomona, 11 rozdział, 6 werset. Wymyśliłem. Otwórz to sobie teraz. I otwieram to i widzę, że to jest boom, to jest słowo, które Bóg mi daje do sytuacji, w której ja jestem. To jest słowo Rema. To jest słowo, które odnosi się do tej... I z tym słowem jesteś w stanie przebrnąć absolutnie przez wszystko. Trzecia rzecz odnośnie człowieka, który ma dzielnego ducha, to jest człowiek, który karmi się relacją z Bogiem. Z kim przebywasz, takim się stajesz. Z kim przebywasz, takim się stajesz. Jeśli masz relację z Panem Bogiem, to zmiana w twoim życiu będzie natychmiastowa. Zmiana w twoim życiu będzie widoczna. Ale jak mieć relację z Bogiem? Po prostu zamknij się w miejscu, gdzie nikt cię nie widzi, usiądź i zacznij z nim rozmawiać, jak człowiek rozmawia z człowiekiem. Nie używaj jakichś skomplikowanych formułek, litanii, albo rzeczy, które ktoś wymyślił i w jego życiu zadziałały i też na pewno zadziałają w twoim życiu. Bądź człowiekiem, który normalnie rozmawia z Bogiem, tak jak człowiek rozmawia z człowiekiem. Bóg nie chce mieć automatów, Bóg chce mieć z tobą normalną relację. Okej? A więc relacja z Bogiem i dzielny duch to jest ten, który się karmi uwielbieniem Pana Boga. Diabeł jest opisany w Biblii jako archanioł, który był odpowiedzialny za co? Za śpiewanie i granie Panu Bogu. On był w niebie, on uwielbiał Pana Boga. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale muzyka jest tak potężnym nośnikiem do przekazywania wielu różnych idei. Te idee są czasami destruktywne, czasami są pozytywne. Ale wiele idei w całym świecie zostało rozpowszechnionych przez muzykę. Przez muzykę. To wbija się... Kto z nas was taki utwór, to taki żart? Ona tańczy dla mnie. Szczerze, poza protokołem, to jest tragedia. To jest dla mnie, to jest tragedia. Ale muzyka wbiła się do głowy i kiedy teraz idziesz ze swoją żoną na przykład na jakieś wesele i ona mówi, czy mogę cię prosić do tańca, to ja mówię o moim małżeństwie, bo ja nigdy mojej żony nie proszę do tańca. Ona przychodzi, chodź, zatańczymy, to od razu mam jedną rzecz w głowie. Ona tańczy dla mnie. Kiedy patrzysz na jakąkolwiek subkulturę, czy to subkulturę młodzieżową, punkową, czy rastafariańską, czy narodową, te rzeczy, nawet pomyśl o latach 80. O latach 80. ludzie, którzy żyli w komunie, wiedzą, że były utwory pod tytułem jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Były utwory, które po prostu kształtowały, dodawały nadziei, bo muzyka ma olbrzymią moc. Dlatego ludzie, którzy mają silnego ducha, to są ludzie, którzy uwielbiają Boga. Dlatego, że uwielbienie Boga ściąga koncentrację umysłu z ciebie, z twoich problemów i zaczynasz patrzeć na Boga, który jest wielki. I zaczynasz Go uwielbiać i nagle okazuje się, że uwielbienie Pana Boga najbardziej nie zmienia nieba, ale najbardziej zmienia ciebie. Więc ludzie, którzy mają dzielnego ducha, tu są, funkcjonują w tych czterech rzeczach. Czwarte P to jest patrz na Chrystusa. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset od 2 do 3. Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż i nie zważając na hańbę, zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. To jest niesamowity werset. To jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Patrz na Chrystusa. Już za chwilę, już za dwa tygodnie będziemy obchodzić święta wielkanocne. To są święta bardzo hucznie obchodzone w naszym kraju. Ale człowiek, który zaczyna rozumieć, co się stało na krzyżu, musi podjąć decyzję, co z tym zrobi. Popatrzcie na to, co tutaj jest napisane. Chrystus, po pierwsze, rozpoczął w nas dobre dzieło. Przychodząc do Chrystusa, składając swoją nadzieję, swoją przyszłość, swoje życie w Jego ręce, Biblia mówi o tym, że Bóg rozpoczął w tobie dobre dzieło. Jezus rozpoczął w tobie dobre dzieło, bo On jest twórcą twojej wiary i co więcej, On jest też dokończycielem twojej wiary, czyli On będzie przy tobie do końca twojego życia, abyś dobiegł do końca i w czasie, kiedy będziesz biegł, On będzie mówił ci, co masz robić, On będzie cię pchał do przodu, On będzie cię inspirował, On będzie cię przenosił dalej. On jest sprawcą i dokończycielem twojej wiary. Co więcej, Biblia mówi o tym, że Jezus wycierpiał krzyż. I to mnie zawsze intryguje, dlaczego Jezus wycierpiał krzyż, dlaczego Jezus wisiał na krzyżu nagi, dlaczego pozwolił się ubiczować, dlaczego pozwolił na to, aby pluto na Niego, dlaczego pozwolił na taką hańbę, której doznał, ponieważ nie było gorszej kary śmierci niż krzyż. A więc my jako ludzie zafundowaliśmy Bogu, który wszystko stworzył, zafundowaliśmy Mu krzyż. Ze względu na to, że On mówił do nas prawdę. Ten, który przyszedł, aby nas zbawić, ten, który przyszedł, aby nas uwolnić, my jako ludzie nazwani grzesznikami, bo Biblia nazywa nas wszystkich grzesznikami, bo nie ma nikogo, kto by nie zgrzeszył, Chrystus, Bóg, który to wszystko stworzył, umiera na krzyżu za mnie. Pomyśl o tym w taki sposób. Gdyby moja dobra przyszłość, gdyby moje zbawienie było możliwe w oparciu o moje własne siły, czy Bóg posunąłby się do takiego kroku i posłałby swojego Syna na krzyż? Chrystus powiedział, nie ma innej drogi. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem tym, przez którego możecie być zbawieni. Ja jestem tym, który zaczyna w was dzieło wiary, który kończy was dobre dzieło wiary. Ja wycierpiałem krzyż. Ja zasiadłem po prawicy Ojca. Czyli chrześcijaństwo nie jest tylko Wielkim Piątkiem, ale chrześcijaństwo jest przede wszystkim Wielkanocą. Wielu ludzi buduje chrześcijaństwo, że Jezus umarł na krzyżu, on tam ciągle wisi i nie ma żadnej mocy. Jezus umarł w piątek, ale zmartwychwstał w niedzielę. Pewne rzeczy w twoim życiu mogą umrzeć w piątek, ale w niedzielę dzięki Chrystusowi, dzięki Duchowi mogą być zbudzone z martwych. Widziałem małżeństwa, które były martwe w piątek, ale Bóg je wzbudził do życia w niedzielę. Widziałem ludzi, którzy przechodzili przez dramaty w swoim życiu i był piątek, był dramat, wszystko umarło, ale w niedzielę było zmartwychwstanie, bo chrześcijaństwo to jest religia zmartwychwstania. To jest religia, która przemienia, która zmienia rzeczywistość. On jest przykładem, że wszystko zmierza w dobrą stronę, ale z Nim. Kiedy Mu zaufasz, kiedy zrobisz to, co cały czas się do tego odnoszę, kiedy oddasz swoje życie Jezusowi, wszystko w twoim życiu skończy się dobrze. Nie tylko to życie na ziemi będzie fantastyczne, ale przede wszystkim, kiedy umrzesz, będzie fantastycznie. I ostatnia rzecz, On zasiadł po prawicy Ojca. Jezus siedzi po prawicy swojego Ojca. Jezus zwyciężył, Jezus na krzyżu powiedział, wykonało się. I wszystko, co jest wam potrzebne do zbawienia, jest w krzyżu. Wszystko, co jest wam potrzebne do uzdrowienia, wydarzyło się na krzyżu. Wszystko, co jest wam potrzebne do uwolnienia, jest na krzyżu. Tylko jest jedna niespodzianka. Bóg nigdy nie narusza wolnej woli człowieka. Bóg nigdy on nie jest w stanie zrobić czegoś, co dla niego jest świętością. On dał człowiekowi prawo wyboru. To się nigdy nie zmieni. Krzyż może być dla ciebie miejscem zbawienia, jeśli wybierzesz i uwierzysz i podasz swoje życie w jego ręce, ale krzyż również może stać się dla ciebie miejscem potępienia. Bo umierając i stając przed Bogiem, nie możesz powiedzieć, ale ja nie wiedziałem. Nie możesz powiedzieć, ale nikt mi nie powiedział. Nie możesz tego powiedzieć, bo ty już to wiesz. Wolna wola w twoim życiu może być albo przekleństwem, albo błogosławieństwem. Dobra nowina polega na tym, że od ciebie zależy to, co zrobisz z Jezusem. Od ciebie to zależy. I ostatnia rzecz, kiedy przechodzisz przez trudny czas, to jest to, abyś pytał Pana Boga. To jest to, abyś pytał Pana Boga. My jako chrześcijanie możemy Panu Bogu zadawać pytania. Większość chrześcijan nie zadaje tych pytań, ale ja nie chcę być większość chrześcijan, ja zacząłem Panu Bogu zadawać pytania. O rzeczy, które w twoich uszach nie miałyby żadnego znaczenia, ale one dla mnie są ważne. Pytanie się o pewne rzeczy buduje niesamowicie twoją relację z Nim. Księga Jeremiasza, 33 rozdział, werset od 2 do 3. Tak mówi Pan, Stwórca Ziemi, Pan, który ją ukształtował i umocnił, ten, którego imię brzmi Jahwe. Wołaj do mnie, to jest najważniejsze, wołaj do mnie, a odpowiem ci, i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie jesteś świadom. Bóg jest Bogiem relacji i On chce nam odpowiadać na pytania. On chce nam odpowiadać na pytania. I w piątek miałem taką sytuację, taki trudny stan emocjonalny i mówię, Panie Boże, powiedz mi, czy ja dobrze myślę, czy ja za dużo myślę, czy ja za dużo chcę, za dużo proszę. Czy powiedz mi, jak jest. Tak, kawa na ławę. Mówienie Panu Bogu kawa na ławę jest bez sensu. On zawsze mówi tak, że wiesz, o co chodzi. I powiem wam, i czekam, i nic się nie dzieje, i nic się nie dzieje. Nauczyłem się jednej rzeczy. Boża odpowiedź przychodzi albo wtedy, kiedy my chcemy, albo nie, wtedy, kiedy my nie chcemy. Tak? To jest bardzo głębokie. I ona przyszła w sobotę, kiedy zadzwonił do mnie mój znajomy, który właśnie wrócił z Singapuru i zaczyna mi opowiadać i nagle mówi mi o rzeczach, on mi odpowiada na pytanie, które ja zadałem w piątek, ale ja nikomu nie mówiłem o tym pytaniu. Mówię, wow. Powtórz to jeszcze raz. I on mówi, no powtórzył mi jeszcze raz. I mówię, wow, dzięki ci, Panie Boże. Bóg chce, wiecie, jaka to jest przygoda, kiedy zadajesz Panu Bogu pytania i On odpowiada w najbardziej kreatywny sposób, w jaki jesteś sobie to w stanie wyobrazić. Pamiętam, jak pracowałem w szkole i byłem naprawdę zdołowany. Naprawdę byłem zdołowany, miałem tego wszystkiego dosyć. Mówię, Panie Boże, ja mam tego dosyć. I nawet nie byłem świadomy, ale poszedłem na lekcję, uczyłem języka angielskiego, poszedłem na lekcję i na jednej z lekcji postanowiłem, że będziemy słuchać takiego utworu Petera Gabriela pod tytułem Don't Give Up i będziemy wypełniać luki. A więc rozdałem te karteczki i w ogóle niczego nie jestem świadomy. Mój stan emocjonalny jest fatalny, ale jesteś w szkole, to się trzeba zachować. I włączyłem ten utwór, rozdałem ten i uczniowie tego słuchają. Ja nagle po prostu, ja mówię, co się w ogóle ze mną dzieje? Szok, zaczynam płakać, bo czuję, że Bóg do mnie mówi don't give up, co znaczy nie poddawaj się. Przesłuchali tego raz, ja mówię, dobra, to przesłuchajmy jeszcze raz. I mówię, jaka siara, jaki wstyd w szkole. Co ja mam wymyśleć? Mówię, Ty Boże, mówisz do mnie, ja będę kłamał, że mi mucha wpadła i po prostu mówię, Boże, ja się muszę uspokoić w czasie tego utworu i powiem wam, ten jeden utwór, słyszany dwa razy, chyba już trzy razy puściłem, żeby dojść do siebie, żeby oni mogli wypełnić te luki, które nie miały żadnego znaczenia, to mnie tak poruszyło, wróciłem do domu, mówię, Panie Boże, jak Ty mocno przemówiłeś do mnie, po co ja wam to opowiadam? Jak zadajesz Bogu pytania, Bóg jest w stanie mówić do twojego życia naprawdę, nawet przez utwory Ona tańczy dla mnie. Bóg jest w stanie mówić do ciebie w jakikolwiek sposób. A więc zadawaj Bogu pytania. Po drugie, przeproś Pana Boga. Być może jest coś, co blokuje twoją relację z Bogiem. Jest jedna rzecz, która totalnie blokuje naszą relację z Bogiem. To jest grzech. Grzech to są nasze zasady, a nie Jego zasady. To jest nasze pojęcie wolności, a nie Jego pojęcie wolności. A więc przeproś Pana Boga. Trzecia rzecz, która najbardziej niszczy ludzi, bez względu na to, czy są chrześcijanami, czy nie są chrześcijanami, to jest nieprzebaczenie. Nieprzebaczenie cię zniszczy, nieprzebaczenie spowoduje, że nie będziesz mógł normalnie spać, nieprzebaczenie będzie powodować, że jak będziesz widzieć pewne osoby, to będziesz miał ochotę je zabić. Dosłownie będziesz miał ochotę je zabić. Nieprzebaczenie powoduje w tobie to, że nie będziesz pewnym ludziom życzył dobrze, a na ich pogrzebie wewnątrz będziesz skakał z radości. Co jest chore? W Oleśnie było takie małżeństwo, które żyło kilkadziesiąt lat razem. Kilkadziesiąt lat razem. To już byli starsi ludzie. I pewnego dnia w tamtym czasie było 20, to trwało wszystko 20 lat. Oni się pokłócili i przez 20 lat mąż mieszkał na pierwszym piętrze, a żona mieszkała na parterze w tym samym domu. To się działo w Oleśnie. Nie będę wam mówił, jaka jest ulica, żeby nie myślcie o ulicy. To się w ogóle nie kojarzy z młynem. W ogóle nie myślcie o ulicy. I na tej ulicy mieszkali ludzie, którzy się pokłócili przez 20 lat, przez 20 lat. Nie byli w stanie się przeprosić, żeby zamieszkać w końcu na jednym piętrze i spać w jednym łóżku. I w końcu jedno z nich umarło. I następnie kolejna osoba umarła i nigdy nie doszło do przebaczenia. Oleski paradoks. Szok. To jest po prostu szok. Nieprzebaczenie. Jeśli jest w twoim życiu, zrób wszystko, aby przebaczyć, bo to totalnie blokuje jakiekolwiek Boże działanie w twoim życiu. I ostatnia rzecz, to tak zabrzmi bardzo religijnie, ale pokutuj. Jeśli coś nawywijałeś, po prostu jeśli jest grzech w twoim życiu, przeproś Pana Boga i żyj dalej normalnie. Pokutuj. To wszystko jest po to, aby przechodząc przez trudny czas, te wszystkie 10 P jest po to, by przechodząc przez trudny czas, był człowiekiem, który jest świadomy. Był świadomy tego, że jest Bóg z tobą, który czyni pewne rzeczy w naszym życiu z jakiegoś powodu, który być może nam jest nieznany. Kiedy w piątek spędzałem czas z Panem Bogiem, zacząłem słuchać, tak chyba zupełnie nieświadomie, jednego utworu. Ten jeden utwór bardzo mnie poruszył. I przeczytam wam tekst tego utworu, utwór takiego zespołu, który nazywa się United Pursuit. Ten utwór nie ma jakiegoś oficjalnego tłumaczenia w języku polskim, ale mój 16-letni czy 17-letni znajomy, Kuba Grajcar, mi to przetłumaczył. I pozwólcie, że wam przeczytam tekst. Mimo zmian muzyki i piosenek, które śpiewamy, wciąż zanosimy modlitwę do naszego kochającego Boga i Króla. Mimo zmian muzyki i piosenek, które śpiewamy, wciąż zanosimy modlitwy do naszego kochającego Boga i Króla. Mimo zmian sezonów, mimo zmian pór roku, Twoja miłość trwa, Twoja miłość trwa. Panie, byłeś wierny, kiedy były sadzone nasiona i będziesz wierny, by zawsze zesłać deszcz. Panie, byłeś wierny, kiedy sadziłeś nasiona i będziesz wierny, aby zesłać deszcz. I będziesz wierny i mimo zmian sezonów, zmian pór roku, Twoja miłość trwa, Twoja miłość trwa. My jako ludzie przechodzimy przez różne sezony w naszym życiu. I na pierwszym nabożeństwie okazało się, że większość z nas jest w bardzo złym sezonie, w bardzo złym czasie, w bardzo trudnym, pełnym wyzwań, pełnym trudności. I ta piosenka bardzo mnie poruszyła z tego względu, że pomimo tego, że sezony, trudne rzeczy pojawiają się w moim życiu i to się ciągle zmienia i zmienia i nie mam na większość rzeczy, w ogóle nie mam żadnego wpływu, to jest jedna rzecz, która jest stała. Tą stałą jest Jego miłość względem mnie jako człowieka i względem każdego człowieka, który żyje na planecie Ziemia. Chciałbym zakończyć to nabożeństwo w taki sposób, abyśmy razem posłuchali tego utworu, abyś skupił się na słowach. Ten utwór osobiście mnie bardzo porusza i na pierwszym nabożeństwie to mnie zmiotło tak emocjonalnie, ale chciałem, żebyś popatrzył na słowa i pomyślał o tym, co ten człowiek śpiewa względem Pana Boga.
Though the music changes and the songs we sing, we still lift our praises to our loving God and King. Though the music changes and the songs we sing, we still lift our praises to our loving God and King.
Ciebie, ale mnie to bardzo wzrusza. Bo kiedy słyszę o tym, że pomimo tego, że sezony się zmieniają, ale Jego miłość ciągle trwa, to myślę o trudnych momentach w moim życiu. Myślę o trudnych momentach, jeśli chodzi o moją chorobę, o moje zdrowie, jeśli chodzi o sytuacje, kiedy nie miałem absolutnie sił, aby iść dalej. Chodzi o momenty, kiedy wielu bliskich ludzi totalnie zdradziło mnie, było totalnie nielojalnych. Pamiętam sytuację olbrzymich braków finansowych. I można by tak mnożyć i wymieniać, i wymieniać. I ja nie mam zielonego pojęcia, przez jaki sezon ty przechodzisz. Ale znam kogoś, kto wie, przez jaki sezon przechodzisz. I w jakim jesteś momencie, w jakim jesteś czasie. Ja jako Sławek Jagiełła nie mogę ci pomóc. Ale znam tego, który może ci pomóc. I znam go od 20 lat. I całe moje wnętrze krzyczy, że to jest prawda, że to jest prawda, że to jest prawda, że Jego miłość nigdy się nie zmienia. Że Jego miłość jest ciągle blisko mnie. Chciałem się z Tobą dzisiaj pomodlić. Chciałem, byś na chwilę zapomniał w ogóle o kontekście Kościoła. Chciałem, żebyś zapomniał o kontekście okoliczności, w których dzisiaj jesteś. Ale chciałem, żebyś dzisiaj skupił się na Chrystusie. On naprawdę jest Bogiem, który czeka, aż przyjdziesz do Niego. I albo ponownie, albo po raz pierwszy w życiu złożysz swoje życie w Jego ręce i zaufasz Mu, że On będzie cię prowadził. Jeśli mógłbym każdego z was w tym momencie poprosić, abyśmy skłonili nasze głowy, aby to był czas pomiędzy Tobą a Bogiem. Jeśli chciałbyś dzisiaj zrobić to, co reprezentuje ta Biblia, która jest ciągle permanentnie odkładana i składana w inne miejsce. Chciałbyś wziąć swoje życie i powiedzieć: Boże, weź moje życie. Weź moje życie, ja chcę Ci całkowicie zaufać. Ja wiem, że Tobie można zaufać, że Ty oddałeś za mnie swojego Syna, abym był wolny od kary za grzech. I abyś uczynił moje życie pełnym i spełnionym. Byś uczynił moje życie życiem, które będzie szło cały czas do przodu. Byś uczynił moje życie wolnym od choroby, wolnym od zniewolenia, wolnym od dziwnych rzeczy. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Chrystusa, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. I niech jest w tym, niech jest w tej modlitwie ta szczerość, która jest w tej piosence. Pomóc się ze mną w taki prosty, zwyczajny sposób. Boże, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. Chciałbym, Boże, moje życie dzisiaj wziąć i złożyć w Twoje ręce. Chciałbym Cię przeprosić też za grzechy, które były w moim życiu. Panie Jezu, moje życie dzisiaj należy do Ciebie. Ono jest Twoje. I proszę Cię, przebacz mi. Proszę Cię, przyjmij mnie. I chcę podążać za Tobą. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Boże, dziękuję Ci. Amen. Chciałbym też pomodlić się o Ciebie, o sezon, w którym jesteś. Jezus naprawdę wiedział, co to znaczy przechodzić trudne momenty. Jezus naprawdę wiedział, co to znaczy przechodzić przez trudne momenty. Chciałbym się pomodlić z Tobą teraz, abyś spojrzał teraz na Niego, abyś zaufał Mu całkowicie, abyś Mu zaufał i szedł dalej i dalej, prosił Jego o rozwiązanie, aby On mówił do Ciebie, abyś odbudował relację, którą możesz mieć z Nim i zadawał Mu pytania. Jeśli musisz za coś przeprosić, to przeproś. Jeśli musisz przebaczyć, to przebacz. Ale przyjdź do Boga jak syn, który biegnie do swojego Ojca i prosi o pomoc. Panie Jezu, ja modlę się dzisiaj o każdą osobę, która tu jest. Panie, Ty widzisz, przez co my przechodzimy. Panie, Ty widzisz, przez co my przechodzimy. Ty widzisz, Panie, te trudne momenty, które są teraz w naszym życiu. Widzisz, że nie do końca sobie z tym radzimy. I prosimy Cię, Boże Wszechmogący, abyśmy zaufali tej jednej rzeczy. Abyśmy zaufali tej jednej rzeczy, że Twoja miłość względem nas się nie zmienia. Pomimo tego, że nasze życie, Boże Wszechmogący, czasami wprowadza nas w dziwne stany, to jest jedna stała, którą jest Twoja miłość. I modlę się, aby ta miłość w naszym życiu była miłością zbawiającą nas, uwalniającą, uzdrawiającą i wyciągającą nas z miejsca, w którym my teraz jesteśmy. Panie, prosimy Cię o to. Amen. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, jeśli złożyłeś swoje życie w ręce Pana Boga, to chcę Ci podarować książkę, to jest Biblia, to jest Nowy Testament, która mówi o Jezusie, która przedstawia, kim był Jezus. Znajdziesz też tu mnóstwo odpowiedzi na pytania. Bo tutaj jest to, co Ci wystarczy, aby budować życie, które jest silne, które jest mocne, które ma swój początek na ziemi, a swój koniec ma w niebie i możesz być tego pewien, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi. Jeszcze raz posłuchamy tego i to jest koniec tego nabożeństwa. Zapraszam Cię po tym nabożeństwie na kawę, herbatę. Nie uciekaj jeszcze. Posłuchaj tego jeszcze raz. To our loving God and King, though the music changes and the songs we sing, we still lift our praises to our loving God and King. Though the seasons change, moi drodzy, zapraszam Was na kawę, herbatę i życzę Wam trochę innej niedzieli niż zawsze. Trochę innej niedzieli niż zawsze. Jego miłość względem nas się nie zmienia. Amen. Życzę Wam dobrej niedzieli. Niech Bóg Was błogosławi.